A ja też tak, a skoro dzień no jest... dobry, szczęść Boże, panie Wojciechu.
Szczęść Boże, no zamówiłem klaps, ale jeszcze nie kupiłem. Będę panu klapsał jak w Hollywoodzie, proszę pana. Trochę.
Ja tak z tym klapsem, to przynajmniej takie nasze doświadczenia tutaj filmowe są, że ten klaps to zawsze się albo się zawieruszy, albo na nim jest nie napisane co ma być, albo się ten i ostatecznie wychodzi na to, że najlepszy klaps to jest taki, jak się po prostu ręcznie robi. I się wtedy dźwięk z obrazem synchronizuje.
Mam list do pana, powiem panu. Bo
proszę
bo
bardzo.
W ostatnim odcinku przyszły jakieś listy.
O!
Najpierw wstęp ode mnie. Pan się kiedyś kolegował z premierem Morawieckim, nie?
No, kolegował to za dużo powiedziane. Znam człowieka, był polskim premierem, robiłem z nim wywiady, czasem robię, tak. To
no, na ucho mi pan mówił, że ta relacja nie była zupełnie obojętna. Widocznie pana lubił, no. To niech go pan zapyta o coś.
Zaraz, moment. Pan premier Morawiecki to premier państwa polskiego, z którym przeprowadzałem wielokrotnie wywiady. Znam człowieka, to prawda. No i lubię go tak samo jak pana lubię. Lubię z panem rozmawiać, lubię rozmawiać z innymi. Ja nawet lubię rozmawiać z takimi politykami, co to się z nimi zupełnie nie zgadzam, więc to tak chyba tam...
Ale mnie chodziło o to, czy on pana lubi, bo jak pana lubi, to może panu odpowie
to
na
ja nie
to,
wiem.
Co nasz widz napisał. Przemek N. Dzień dobry, panie Wojtku, pisze do mnie. Odnośnie referendum, byłem na Marszu Solidarności 20 maja w Warszawie i pojawił się tam pan Morawiecki, który podpisał pakiet klimatyczny. To moje pytanie jest takie, dlaczego oni nie robili referendum przed podpisaniem tego gniota? I to jest bardzo zasadne pytanie.
Ja nie jestem tutaj, że tak powiem, ale z tego co pamiętam, to za każdym razem, kiedy premiera Mateusza Morawieckiego pyta się, czy to o pakiet klimatyczny, no. Czy to o kwestię, no to on twierdzi, że on nigdy się nie zgodził na tego rodzaju rozwiązania.
Ale czemu
przytacza
referendum
argumenty?
Nie robili wtedy? Tylko dopiero teraz robią, to jest zasadne pytanie.
No mogli... Wtedy nie robili i nie zrobili, a teraz też zdaje się nie zrobią, więc no, tylko no, tyle więc... mówię, że jakby to trzeba spytać samego premiera Mateusza Morawieckiego. Tak jak ja go kilkukrotnie pytałem o sprawy dotyczące polityki klimatycznej, polityki migracyjnej, kilku innych rzeczy, no to on twierdzi, ma na to kwity, ma na to na przykład dokumenty z posiedzeń Rady Europejskiej, że Polska nigdy się na to nie zgodziła, również nie zgodziła się wtedy, kiedy on był premierem. Ale to najlepiej, panie Wojciechu, ja mam propozycję, żeby to pan zapytał premiera Mateusza Morawieckiego, bo on pewnie chętnie panu odpowie na to pytanie.
Ale ja nie gadam z politykami, wie pan, bo wolę nie gadać z nimi, bo jeszcze obrażę któregoś, a oni mają władzę i mnie zniszczą całkiem.
Gdzie tam Cejrowskiego będą próbować zniszczyć.
Proszę pana,
tak jakby mieli ci politycy na grabie wchodzić sami. Jaki to sens jest?
No, ma pan trochę racji.
Ale z tym referendum to jest ciekawe, bo to w ogóle jest ciekawa sprawa. Ostatnio, kiedy dyskutowaliśmy nad tym, że po bardzo ciekawym, w ogóle to super interesująca sprawa, w ogóle to jest fenomen, że w Polsce jak ktoś jest konserwatystą, jak pan czy ja, to nie może z definicji powiedzieć tak jak, nie wiem, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, ja to ze związkami zawodowymi nie chcę mieć nic wspólnego. No, w Polsce Solidarność to jest związek zawodowy. No i teraz... Solidarność stoi za wszystkimi w zasadzie kluczowymi, konserwatywnymi kwestiami, które na świecie są podnoszone. No może poza tymi, o które się moglibyśmy pospierać, czyli kwestie, no nie wiem, no zabezpieczenia na przykład stałości umów o pracę. No to wiadomo, że przedsiębiorca będzie miał inny punkt widzenia niż pracownik. Ale jeśli chodzi o te fundamentalne, podstawowe zasady, to w Polsce inaczej niż na całym świecie, wyjątek Hiszpania, partia Vox ma zaprzyjaźniony z sobą związek zawodowy Solidaridad od Solidarności Polskiej. Wygląda to trochę inaczej, więc jak pamiętam, przyglądałem się temu marszowi. Super ciekawe wystąpienia. No i wystąpienia, w których w zasadzie no, zgruzowane zostały wszystkie kretyńskie unijne polityki od Zielonego Ładu przez politykę migracyjną i tak dalej. Ale z jakiegoś powodu w Polsce od 30 lat, poza referendum w sprawie Unii Europejskiej dwudniowym niezgodnie z prawem, to w zasadzie żadnego istotnego referendum takiego, które coś by zmieniło, nie mieliśmy. Proszę mnie poprawić, jeśli ja się pomyliłem, albo widzów i internautów. Tacy... Proszę, żeby nas poprawili.
No niech tam, niech nas rozjadą, jeśli się pan pomylił. W Krakowie było referendum, udało się, zostawmy no tak, ich tak, samym oczywiście. Sobie, niech tak, sobie tak. poradzą teraz. Proszę pana, to jeszcze panu przysłodzę.
Nie, mówię poza samorządowymi. Bo było kilka samorządowych, tak? I te samorządy, ale mówię o ogólnopolskim w takich fundamentalnych sprawach.
Teraz panu przysłodzę, jacy my jesteśmy ważni, proszę pana. Wojciech Cejrowski w TV Republika powielił kłamstwo, że ukraińscy seniorzy otrzymują za darmo lek na serce, a polski emeryt musi za niego płacić. Proszę pana, posunęli się do tego, żeby wykazać nam fejka, to sami zrobili fejka, bo dodali słowo emeryt. Myśmy nie mówili nic na temat emerytów, tylko powiedzieliśmy taki
przypadek,
że... Ja to w
ogóle nic na ten temat nie mówiłem.
No więc właśnie, że jakiś facet o swoim koledze opowiadał, kolega dostawał lekarstwo za psi grosz, a teraz musi płacić wielokrotnie więcej i ten kolega mi powiedział, że sobie poszuka ukraińskiego emeryta. I oni na to zareagowali bardzo nerwowo, tam z fejkami się rozprawiają, są całe organizacje, które się z fejkami rozprawiają.
Ale oni to którzy...
No proszę pana, no jakaś organizacja, która poszła do Ministerstwa Zdrowia pytać jak jest i ministerstwo odpowiedziało, że zgodnie z procedurą...
I co, i ministerstwo było otwarte? I no mieli nie, pieniądze mają... na działanie? Hej, ministerstwo, mają... jak mieliście otwarte i działaliście w tej sprawie, to zamiast tego przeznaczcie pieniądze na te porodówki, co je zamykacie, bo nie macie pieniędzy, dziękuję.
I na szpital w Mławie, który jest zadłużony, a tam moja ciocia jeździła do tego szpitala, tak. Proszę pana, oni tam siedzą chyba w środku i stwierdzili, że ktokolwiek ukończył 65 rok życia, jest uprawniony, to dostaje porówno ten lek za darmo, czyli Polak i Ukrainiec. No i właśnie o tym myśmy mówili, że Polak, który jest za młody, nie może dostać, a Ukrainiec, który jest odpowiednio stary, dostanie od nas za darmo. No i moja teza byłaby taka, dopóki nie rozdaliśmy, nie starczyło nam forsy, żeby wszystkim Polakom to lekarstwo rozdawać, to nie dajemy Ukraińcom. I o to chodziło. A oni, proszę pana, uznali, że jesteśmy tacy ważni, że trzeba oszukać, dopisać słowo emeryt i rozprawić się z nami publicznie. To teraz, proszę pana, mam od
czuję
pana
się
listę
roz,
na dzisiaj.
Czuję się rozprawiony publicznie i strasznie mnie to mało obchodzi.
Reklama krótka. Kosmetyki WC. Zobacz, tylko jedno mydło pokazuje. Jak ktoś kupi jedno mydło, potem już będzie kupował całą resztę, nie muszę nic pokazywać. No dobra, to teraz z pańskiej listy resume zrobię. Przemytnicy, których rozwalają na morzu, Chiny, Tajwan i Ameryka, Pentagon, który rozmieszcza wojsko dookoła Kuby, żeby ją zaatakować. To są moje ulubione tematy, a na pańskiej liście jest jeszcze 8 innych. Od czego zacząć?
To zacząć od tego, co pan nie wymienił, a co jest za mną. UFC, Biały Dom. Ja uwielbiam takie rzeczy. Jak pan wie, ja Donalda Trumpa uwielbiam. Uważam, że jest świetnym prezydentem. W ogóle uważam, że tam obok Ronalda Reagana to jest w ogóle najlepszy prezydent z polskiej perspektywy, jakiego ja pamiętam. Drugi w kolejności, moim zdaniem, George W. Bush. Ale generalnie, pierwszy tam Reagan, Trump, później ewentualnie George W. Bush. Ja generalnie uważam, że jest świetny. I mnie się bardzo podoba to, jak on tak kompletnie właśnie, strasznie go w ogóle mało obchodzi, co na jego temat ktoś powie. Gość właśnie zdemolował pół Białego Domu, mówi, ja wybuduję lepszy, ten co jest, co mi się nie podoba, a w ogóle to ja bardzo lubię, mówi Donald Trump, ten tam MMA, mieszane sztuki walki UFC, kiedyś lubiłem to WWF, tam wolna Amerykanka i tak dalej, to ja sobie zrobię imprezę właśnie UFC przed swoim, tym co teraz urzęduje, Białym Domem i ja ją zrobię, ona właśnie zaraz będzie i to co widać za mną, to jest budowa tego i mnie się to bardzo podoba, ja chciałem pana spytać, jak się panu to podoba, bo przy to Białym Domem.
Proszę pana, mnie się to też podoba.
I
uważam, że Trump jest najlepszym prezydentem amerykańskim, pomimo moich dwóch kolosalnych zastrzeżeń, że Epstein mi się nie podoba i ta wojna w Iranie niedokończona, bo powinna być szybciej zrobiona, a wtedy bym go chwalił. No ale dobra, na razie czekam z tymi dwiema sprawami. W innych sprawach mi się ogólnie polityka tej administracji bardzo podoba. Dla Ameryki jest doskonała, dla Polski w kilku punktach jest przykra, bo musi być MAGA, czyli musi być dla Ameryki doskonała, gdyż Trump jest prezydentem amerykańskim i kiedy Polacy mają do niego pretensje, że coś tam do Polski nie pasuje, zrobił nam przykrość albo robi nam krzywdę, no to trzeba popatrzeć na drugi koniec tego kija. Czy przypadkiem on nam robi przykrość celowo, świadomie i ze złośliwości wobec Polski? No nie. On reprezentuje interes amerykański i czasami ten interes stoi w jakiejś kolizji z jakimś interesem polskim. Przykładem są cła.
Pan dużo czasu spędza w Stanach Zjednoczonych, w Arizonie. Ma pan elegancko strzelbę na ścianie i w ogóle ja tam ani jednej takiej historii nie znalazłem, ale przyjmuję do wiadomości. Ja tam mniej czasu w tych Stanach niż pan spędza,
choć odkąd on jest prezydentem,
to no takiej, w której on by jakąś mi jako Polakowi przykrość sprawił.
No to Polacy pisali pod naszą audycją wspólną, pisali, że no cła wprowadził na samochody, a my skręcamy niemieckie samochody w Polsce i to jest 20 tysięcy miejsc
pracy.
Ale on
tam wstawił, ale on tam cła zrobił na europejskie, niemieckie samochody.
No i właśnie o to chodzi.
Ja bym chciał, żeby nas nie było na amerykańskie.
Ktoś wysnuł taki wniosek i ktoś odczuwa przykrość, której ja nie odczuwam. Ktoś odczuwa przykrość taką, że uczestniczy w ramach tych 20 tysięcy osób, które w Polsce pracują jako niewolnicy niemieckich koncernów samochodowych i skręcają coś dla niemieckich koncernów samochodowych, a potem Niemcy robią z tego cały samochód i wysyłali do Ameryki. I teraz tym 20 tysiącom osób w Polsce się pogorszy, bo powstały cła na amerykańskie auta i Niemcy nie sprzedadzą tych aut do Ameryki, będą musieli coś z tym zrobić, więc pewnie zamkną fabryki w Polsce. No to jest takie myślenie i natychmiast potem jest argument, że Trump jest niedobry. No proszę państwa, Trump ma być dobry dla Ameryki, a przy okazji jak se Polska coś załatwi, to będzie dobry dla Polski. No i nie w takim przypadku jak te samochody i skręcanie, nie można mieć do chłopa pretensji, że specjalnie zrobił Polsce przykrość.
Ja bym bardzo chciał po prostu, żebyśmy my mieli Polskę wielką ponownie, albo może w ogóle pora, no chociaż nie, bo kiedyś przecież jednak wielka była i ja bym chciał, żebyśmy to my decydowali, drogi świecie, tam taki albo inny, my mamy tutaj swoje fabryki, nie wiem, samochodów, czegokolwiek innego, jakichś innych technologii nowych i chciałbym, żebyśmy to my byli w tej pozycji i do tego generalnie chciałbym, żebyśmy dążyli, rozmarzyłem się, ale przed nami jeszcze inne rzeczy dotyczące, bo to już...
Zaraz, poczekajmy za chwilę. O tej wielkości za pańskimi plecami jeszcze opowiem, bo to fantastyczna rzecz była. Trump przyjmował ten sport, ten, który pan ma za plecami, czy wolna Amerykanka, czyli tak się tłuką się, to jest jakoś skodyfikowane, ale to jest najbardziej swobodne tłuczenie się, jakie istnieje w sporcie. Kiedy ten sport jeszcze nie był porządnie zarejestrowany, nie był bardzo popularny i był spychany na margines, a niektórzy senatorowie amerykańscy i to republikanie mówili, że to są walki kogutów z udziałem ludzi, to jest obrzydliwe, niemoralne i tak dalej. Trump przyjmował ten sport na swoich obiektach. Do swoich kasyn, pojedynki brał, na swoje pola golfowe i tak dalej. Podobał mu się ten sport, mówi, to jest generycznie amerykański, odpowiada amerykańskiemu duchowi. Właśnie taka wolna Amerykanka. Przyjechał bokser z Włoch do Ameryki, przyjechał bokser z Niemiec i z Polski, nie znają swoich języków, wpuszczeni są na ring, muszą sobie poradzić. I muszą sobie poradzić, to jest duch amerykański. Moim zdaniem Trump wylansował ten sport w kierunku takim, stawiając ten obiekt, który pan ma teraz za plecami, w kierunku takim, że to będzie klasyczny sport amerykański, kojarzony z Ameryką, z niczym innym, odpowiadający amerykańskiemu duchowi. No i ponieważ lansował ten sport przez całe lata, to się przyjaźni z takim facetem o dziwnym imieniu Dana, bo to brzmi jak kobiece, jak Danuta albo coś takiego, White. I tenże gość, no kolegują się z Trumpem, przyjaźnią się. Już jako prezydent chodził na rozgrywki, na te mecze, na to kopanie się po ryjach i w czasie jednego z wieczorów tak się pochylił do tego Dana White'a, Trump, i mówi: ty, powinniśmy taki pojedynek w Białym Domu zorganizować. No i to była sobota. W poniedziałek Biały Dom dzwoni do Dana White'a i mówi: to ustalamy konkretnie gdzie. na tej łączce przed Białym Domem musi pan ustawić jakąś konstrukcję, bo jest 250. rocznica urodzin Stanów Zjednoczonych i musimy na cały świat transmitować z Białego Domu pojedynek, jak się Amerykanie kopią po ryjach i pokażemy Chińczykom i Rosjanom, że potrafimy skopać po ryjach. W sposób cywilizowany, tak, że wam zęby wypadną. No i proszę pana, to jest klasyczny Trump. Cudowne wydarzenie.
I to jest właśnie to, co ja u tego gościa uwielbiam. To jest, szanowni państwo, bo to nie jest tak, że to jest dokładnie wszystko tak, jak powiedział pan Wojciech, jeśli chodzi o Dana White'a, ale również nasi widzowie w Republice pamiętają, a jak nie pamiętają, to mogą to sobie odwinąć, jak myśmy pokazywali na antenie konwencję republikańską w Milwaukee, zresztą w hali, w której gra zespół Milwaukee Bucks, koszykarski zespół NBA, myśmy tam byli, transmitowaliśmy tę konwencję, to osobą taką kluczową osobą, która chwilę przed samym Donaldem Trumpem, on wtedy jeszcze z tym uchem zaklejonym bezpośrednio po zamachu przyjechał na tę konwencję, to ostatnimi ludźmi, którzy go zapowiadali, czyli takimi podgrzewającymi jak na koncercie rockowym atmosferę ludźmi, byli właśnie nieżyjący już Hulk Hogan, czyli właśnie gwiazda amerykańskich show walki, oraz Dana White jest tak ważną postacią, tak ważnym celebrytą sportowym w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie tak ważną postacią dla tego ruchu politycznego, że to on był jednym z tych dosłownie ostatnich, którzy wprowadzali Donalda Trumpa na scenę w momencie, kiedy on uzyskał to poparcie republikanów, żeby wystartować w kampanii i ostatecznie później zostać prezydentem. Więc to są wszystko rzeczy, które mają super ważne znaczenie polityczne, a mają jeszcze jedno ważne znaczenie. Bo w tym samym czasie, kiedy jak to właśnie Donald Trump robi, nie obchodząc, kompletnie w ogóle nie licząc się z tym, co tam mu powiedzą jakieś tam, generalnie co mu powie ktokolwiek, to on robi jeszcze jedną rzecz. Buduje łuk triumfalny w tej chwili też na tych błoniach właśnie w Waszyngtonie. Tak. I jak ten łuk triumfalny zbuduje, szanowni państwo, to ten łuk triumfalny tam zostanie po prostu na następny 1000 lat.
I no ja i tego pod tym gościa łukiem triumfalnym ma być defilada wojskowa, tak. I potem będą pod łukiem triumfalnym przejeżdżali wszyscy po nim prezydenci, tak, zaprzysiężeni, bo to jest na trasie z Kongresu, z Kapitolu do Białego Domu i w związku z tym on to stawia nie dla siebie, bo on już nie przejedzie, tak, po raz trzeci, tak. raczej, tak. Chyba że sztuczka będzie wykonana.
No on twierdzi, że tamten.
Zmiana poprawki do konstytucji i tak dalej. Więc to są wiekopomne dzieła. Ten pojedynek w ogródku w Białym Domu, to tylko budowlaniec mógł wymyśleć, jak to zrobić, żeby tam wlazło 4000 ludzi, a dodatkowo 75 albo 100 tysięcy ludzi będzie miało okazję to obserwować na tym wydłużonym trawniku za płotem Białego Domu. Tak. To jest genialnie pomyślane. 1000 biletów wziął Trump, 200 Dana White rozda swoim ludziom, natomiast całą resztę Trump powiedział, dostaje amerykańskie wojsko. Nigdy ich by nie było stać na to, żeby na trawniku w Białym
Domu
oglądać tego rodzaju pojedynek.
Niesamowite story. No co to jest, tak, za gość? Panie Wojciechu, to jest po prostu zawodnik. No ja rozumiem, ktoś tam powie, o Rachoń, no co tam w ogóle z tym... No przecież to są w ogóle... Ja nie wiem, proszę mi pokazać innego polityka, który robił takie numery. No innego, jednego, nie wiem jakiego, no...
To akurat są powiewy geniuszu i wielkości te rzeczy. To nie da się, zaprzeczyć temu. I po 14 czerwca, jeśli dobrze pamiętam, albo lipca, nie no, 14 czerwca chyba jest ten pojedynek. Mhm.
Tak.
80. urodziny Trumpa, w tym dniu akurat, zupełnie przypadkiem, będzie ten pojedynek. No to będziemy o tym jeszcze opowiadali, co było. A teraz możemy wrócić.
No dobra, ale to właśnie wróćmy do tego, czy mamy.
Reklama najkrótsza.
No to ja już powiedziałem, co ja, no to może teraz pan niech wskaże, co z tej, bo ja to tam jeszcze mam jedną taką stricte biznesową o tych inwestycjach w dzieci amerykańskie, ale to może pan teraz coś zaproponuje z tej listy.
No proszę bardzo, to te tematy latynoskie i budowa potęgi Ameryki, czyli wzmacnianie potęgi kultury białego człowieka i w dodatku chrześcijańskiej na świecie w konfrontacji z Chinami. To teraz o tym rozmawiamy. Nie, że się Trump panoszy i rozpycha łokciami, tylko umacnianie Ameryki. Jak Ameryka będzie mocna, to biały człowiek w Europie też będzie miał lepiej, biały człowiek w Afryce Południowej będzie miał lepiej, w Australii będzie miał lepiej i ogólnie zasady współżycia chrześcijańskie, czyli to, co ONZ o prawach człowieka mówi. To są wszystko zasady chrześcijańskie. Tak, a po drugiej stronie mamy Chiny, czyli dyktaturę, która łamie prawa chrześcijańskie, prawa człowieka. Mamy Koreę tę obrzydliwą i tę drugą. I to jest pokazanie, jak różnią się te dwa systemy. Jedna jest pod kontrolą Chin, komunistyczna, obrzydliwa dyktatura, a druga to jest gospodarczo rozwijający się tygrys, gdzie szanuje się prawa człowieka. Mniej niż u nas, ale jednak nawet w Azji dało się wprowadzić. No to teraz o tym porozmawiamy, o tym jak się Ameryka rozpycha, bo kiedy Ameryka się rozpycha i porządkuje hemisferę zachodnią, to porządek dociera na zasadzie domina do nas również.
Również na to pozostało.
Tak, prawie 200 przemytników nie żyje USA na antynarkotykowej wojnie. I teraz chodzi o to, że na Karaibach i również po stronie Pacyfiku płyną łodzie motorowe z południa na północ do Stanów Zjednoczonych i amerykańskie wojsko uznało, że to jest operacja wojskowa. Trump tak powiedział, że to jest wojna z kartelem narkotykowym. To jest operacja wojskowa, wojenna, a nie, że musimy ich postawić przed sądem i 20 lat będzie proces trwał, a potem wrócą do swojego biznesu. Tylko walimy w nich. No i kontrowersja polega na tym, że tu Amerykanie teraz swoje krążowniki puszczają po Karaibach i na wodach, uwaga, międzynarodowych, pomiędzy Wyspami Karaibskimi, rozwalają łodzie bez zadawania grzecznych pytań, a co pan wiezie? To ja państwu to teraz pokażę, jak to wygląda. Łódź motorowa. Jak ktoś ma żaglówkę, czy cokolwiek podobnego i pływa po Bałtyku i wypływa na wody międzynarodowe, to co musi mieć na patyczku z tyłu na tej łódce? No musi mieć flagę swojego kraju. Skąd ta łódka pochodzi? Proste. Każda jednostka wojskowa na wodach międzynarodowych, tak się umówiliśmy, że pokazuje z jakiego kraju jest. Nawet piraci szanują, bo wieszają na Karaibach piraci czarną flagę i trupia czacha i dwa skrzyżowane piszczele. Państwo to znają z filmów, więc nawet piraci szanowali tę prostą zasadę. Tymczasem mamy do czynienia z łódką motorową, bardzo szybko płynącą. Tam są przyczepione w sposób sztuczny trzy ogromne silniki po 400 koni mechanicznych, taki silnik do motorówki. To jak ktoś ma motorówkę, no to mówię państwu, że regularnie po Amazonce pływają z miasta do miasta, tam gdzie dróg nie ma. Łodzie motorowe, gdzie siedzi 40 osób, jedna za drugą, w kapoczkach, to nic te kapoczki nie dadzą. Gdyby się wywróciła, to jest taka prędkość, że nas zabije uderzenie o betonową wodę. Przy tej prędkości woda jest betonowa. I po Amazonce pływają z silnikami po 200 koni mechanicznych. Na Karaiby zabierają 3 silniki po 400 koni. Nie mają żadnej chorągiewki i mają pakunki, które w dodatku, gdyby się łódka wywaliła, to potrafią pływać te pakunki. No i proszę mi odpowiedzieć na pytanie, kto to jest? Bo żadna normalna osoba po Karaibach nie płynie z taką prędkością przy trzech takich silnikach, bo to się nic zwiedzać nie daje. To trzeba mieć korki w uszach, żeby uszu nie oberwało i żeby zapalenia ucha środkowego, żeby mózgu nie wywiało z wody. To są takie prędkości, takie uderzenia o fale. Kto z taką prędkością na wakacyjnych Karaibach się porusza? Trump stwierdził, zatrzymawszy jedną czy dwie takie łódki, no narkotyki wożą, to nie będziemy se zawracać głowy zatrzymywaniem tych gości, bo to jest zawracanie głowy, tylko będziemy strzelać do nich. Jeżeli kogoś oburza strzelanie na wodach międzynarodowych, rozwala jednostki pływające i tak dalej, to bardzo proszę namówić tych gości, żeby chorągiewkę jakąś założyli. Wtedy
żeby tam
nie
było
będzie
napisane, że on jest tam kartel z Sinaloa, czy jak to się tam nazywa, albo jest tam kartel z Medellin, albo jakiś inny.
Wenezuela, Wenezuela, Kuba, cokolwiek, jakąś flagę żeby mieli, to wtedy wiemy, kto to wysłał tę łódkę i wtedy Trump by ich zatrzymywał i mówił, aha, jednostka kolumbijska, to ja proszę teraz prezydenta Kolumbii, żeby do mnie przyszedł i powiedział mi, co wy macie zamiar z tym zrobić, że wypuszczacie takie łódki z waszego terenu. Dlatego oni nie mają chorągiewek. No i jak teraz słyszę protesty w CNN-ie, w TVN-ie, tam Gazeta Wyborcza pewnie też się podciera tymi wiadomościami, że to tam prawa człowieka, bo bez sądu ich rozwala, 200 przemytników, 193 na 60 łodziach. Weźmy kalkulator, mam kalkulator, chociaż
o, dobrze,
to pamięci
no, pan
można
policzy.
Policzyć.
Nie, to pan tak, jest dobry z matematyki, to pan powie.
Trzy osoby, czasami cztery są na takiej łódce. No, jeżeli mamy łódkę, która ma 600 koni czy 1200 koni z tyłu przyczepionych i pakunki i trzech facetów, którzy płyną skąd dokąd? Z Kolumbii płyną
do pralni.
Ameryki, do Kalifornii? No do pralni,
pralni muszą
płyną.
Płynąć. Muszą płynąć do to pralni, jedna... bo przecież to wiadomo, że oni proszek do prania wiozą.
To jest jedna z operacji Trumpa, którą pochwalam. Kolejna operacja. Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i sprzęt potrzebne do ataku
na Kubę. Przepraszam, to ja to może skomentuję tylko krótko, bo dlaczego to jest kolejna z tych historii, w których tam są właśnie się te wszystkie tam TVN-y, inne oni, a przychodzi koleś, przepraszam, koleś, no przychodzi człowiek, który podejmuje decyzję w imieniu najsilniejszego państwa świata i mówi zaraz, to jest wojna narkotykowa. To jest wojna narkotykowa przeciwko państwu Stany Zjednoczone. I on tam pewnie ma w tych wszystkich dokumentach, że to tam niuansowali przez lata różni prezydenci, że były operacje agencji wywiadowczych, które współpracowały z jednymi kartelami przeciwko drugim, że DEA, tam agencja antynarkotykowa werbowała jedne kartele, żeby zwalczać inne. W efekcie musiała tolerować jakąś część narkotyków przesyłanych do Stanów Zjednoczonych. No i generalnie prawą ręką za lewym uchem się drapali. Ostatecznie sprowadzało się do tego, że oni się między sobą zabijali w tych kartelach. No to gość patrzy i mówi, no dobra, to jak oni się zabijają między sobą, to my mamy armię, my mamy większe pistolety niż oni, to my ich będziemy zabijać na tej drodze i może wtedy przemyślą kwestię. Mnie się to podoba, bo to, ja nie wiem, czy ktoś z państwa był, ja nie wiem, panie Wojciechu, czy pan na przykład był na tej słynnej ulicy w Filadelfii. To jest w ogóle coś niebywałego. To jest coś, co jest poruszające dla każdego człowieka, który coś takiego zobaczy. A takich ulic, takich miejsc w Stanach Zjednoczonych jest więcej. Tak jest w San Francisco, tak jest w kilku różnych smutnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Cała ulica zombie. Po prostu ludzi, którzy umierają na oczach przechodniów. Ludzi, którzy są po prostu zabijani narkotykami w dziesiątkach tysięcy. To jest pierwsza przyczyna śmierci w Stanach Zjednoczonych ludzi poniżej 40 roku życia. I chociażby z samego tego powodu, że to jest narzędzie zabijania obywateli tego państwa, niezależnie od tego, czy to przyniesie skutki, czy nie, bo wojny z narkotykami jeszcze w tym cywilizowanym świecie nikt nie wygrał. Już tam inna kwestia, czy nie wygrał, żadne państwo nie wygrało, bo nie chciało wygrać, czy się tego nie da zrobić. Ale to jest przynajmniej jasny i klarowny przekaz. My będziemy was zabijać, jeśli będziecie przywozić rzeczy, które zabijają nasze
jeśli
dzieci do naszego kraju.
Jeśli będziecie nas zabijać.
Tak, i mi się to podoba. Zabijać, tak, to my... i znowu. Tak. I mnie się to po prostu podoba, bo ja to widziałem. Ja widziałem na własne oczy tych ludzi. Specjalnie będąc w Filadelfii pojechałem, żeby to zobaczyć, bo myślałem, że to może to są te YouTube'owe historie, co to tam jakiś zaraz przyjdzie fact checker i powie, że to nieprawda. Sam byłem, sam widziałem, to tak wygląda.
Najwięcej Polaków jeździ do Nowego Jorku i można sobie na ulicach Nowego Jorku przy wejściach do metra obejrzeć to zjawisko. Zimą ono się chowa pod ziemię, bo jest za zimno. Teraz właśnie jest ciepło i przyjemne, to wyłazi. I jak państwo będą jeździli na wycieczki do Nowego Jorku, to się państwo będą potykać o ludzkie odchody, o ludzkie zwłoki, bo zanim się policja zorientuje, że on już zmarł z przedawkowania, no to czas jakiś leży. Już nawet no to, ludzie Wojciechu, nie sięgają po telefon, żeby zawiadamiać.
Ja wyślę naszemu wydawcy filmik, w którym właśnie patrol policji, i to jest moje własne nagranie, sam je zrobiłem, patrol policji po prostu na tej ulicy stoi zawsze na włączonych sygnałach, bo tam ciągle ktoś umiera. I tyle. No i to tak po prostu jest i takich ulic w Stanach Zjednoczonych jest masa.
Reklama najkrótsza.
Ale to panie Wojciechu, żebyśmy nie kończyli takimi rzeczami z frontu tej wojny, to ja bym pana tak właśnie tak biznesowo też o to spytał. No my tu się staramy telewizję Republika też budować po amerykańsku, bez kompleksów i starając się zdobywać po prostu wszystko, co się da. I o to chciałem pana spytać. W Polsce mamy 800+, tutaj Hilson napisał, a Amerykanie wkrótce będą mieli swoje 1000+. Trump accounts zostaną uruchomione w lipcu, będą przeznaczone do inwestycyjnego oszczędzania dla dzieci. Rząd przekaże $1000 noworodkom urodzonym w latach 2005-2008. Inwestycyjne pieniądze. To jest w ogóle też ciekawe. I co pan na ten temat sądzi? Bo pan nie lubi, jak rząd rozdaje pieniądze jakikolwiek.
No nie lubię. Natomiast w tym przypadku to jest trochę inaczej niż u nas 800+, bo 800+ to była pensja dla tatusia pijaka co miesiąc.
Ja tam nie jestem na przykład pijakiem, a jestem tatusiem, a chętnie korzystałem.
I pan się to tak jak mój brat mecenas. On też pobierał, bo miał małe dzieci. Ja mówię, człowieku, ty pierdylion pieniędzy zarabiasz na minutę i jeszcze, rozumiesz, z państwa bierzesz 500, a on mówi, muszę brać, bo jak nie wezmę 500 na dziecko, to przyjdą do mnie, że nie dbam o dziecko, czyli muszę wziąć. I rachoń, który zarabia, no, pierdylion minus 1,0 powiedzmy, też pobiera na dzieci, z moich podatków pobiera. To mi się nie podoba. Natomiast to, co w Ameryce Trump zrobił, to jest po trumpistycznemu wymyślone. Otóż on zaoszczędził, czy państwo amerykańskie zarobiło na pobieraniu ceł od bandytów chińskich tyle forsy, że okazało się, że trochę nie ma co z tą forsą robić. W związku z tym, znaczy trzeba mieć jakiś pomysł, co robimy z tą forsą, bo ona się gromadzi. Spłacamy chińską forsą część deficytu budżetowego i pożyczek, które również w Chinach Ameryka brała w czasach poprzednich prezydentów niedobrych. No to jest dobry pomysł, chińskimi pieniędzmi spłacić chińskie banki. Jeszcze można z nimi negocjować, że no, nie musicie nam płacić przelewu za cło, możecie to zatrzymać w swoim banku, ale plus 10% za nas, za to, że nie będziecie musieli się kłopotać z przelewami. No to takie interesy robi Trump. Natomiast pieniędzy się pojawiło w budżecie tyle, że Trump zaczął mówić o trzech rzeczach. Zwroty podatkowe, które w tym roku będą, czy już są, nie pamiętam kiedy to przychodzi, dużo większe niż były w latach poprzednich, bo obniżano podatki. Amerykanie dostaną zwrot nadpłaconych podatków za zeszły rok. No to żywy pieniądz w kieszeni. Jest mowa o tym, żeby z pieniędzy zaoszczędzonych przez Dodge oddać ludziom forsę, która nie została zmarnowana, bośmy przyłapali urzędników na marnowaniu, forsa została, ich budżety się skurczyły, została nam forsa, rozdamy to z powrotem obywatelom. I trzeci pomysł to jest jednorazowy $1000 dla każdego urodzonego dziecka, żeby zachęcić rodziców do inwestowania. To jest rachunek inwestycyjny podobny do rachunków, które Amerykanie mają emerytalnych swoich. Że ktoś sobie sam odkłada na własną emeryturę kawałek swojej pensji. W Ameryce to działa tak, nie studiowałem tematu, że jak ja odkładam 300, to mój pracodawca musi dorzucić drugie 300. Jeżeli ja z mojej firmy zdecyduję się odkładać 500, to zmuszam pracodawcę do tego, żeby on dorzucił swoje 500. Jakoś tak działają rachunki emerytalne. I tutaj Trump wpadł na pomysł, że dzieciom trzeba założyć rachunki inwestycyjne, żeby w giełdę inwestowały. A żeby założyć rachunek, to rodzice musieliby pójść do banku i włożyć jakieś pieniądze. To Trump powiedział, państwo za was to zrobi. My założymy, posadzimy jakieś Elona Muska, żeby zaprojektował te rachunki, rachunki Trumpa dla małych dzieci, dla noworodków. My wam założymy, będą gotowe. Ja ostatnio zakładałem rachunek maklerski, bo do rzeczy mi sprezentowało trochę swoich akcji. I zmarnowałem na to kilka dni, żeby założyć rachunek inwestycyjny. Więc rozumiem, jakim ułatwieniem jest to.
Panie Wojciechu, to pan go trzyma, bo ja mam taką nadzieję, to oczywiście o takich szczegółach nie można mówić, ale ja generalnie mam nadzieję, żeby też wszyscy ci, co nas oglądali, żeby jak już mają, to niech trzymają, bo być może za jakiś czas my będziemy też namawiać państwa, że jak my chcemy mieć telewizję wielką, a chcemy mieć wielką, to my też będziemy musieli takie rzeczy robić. Więc proszę trzymać, proszę nie zamykać rachunku, kto wie...
No nie zamykam, jeszcze nie sprzedaję, bo na razie to proszę pana, muszę poczekać, aż będą więcej warte te akcje. Natomiast wiem, jaki to jest kłopot w Polsce założyć rachunek inwestycyjny. To nie każdy chce podejść do tematu. Nie każdy rodzic w Ameryce z jakiejś...
Spokojnie, my naszych widzów w Polsce będziemy tego uczyć, jak to wszystko zrobić, żeby to wszystko mamy w planie, ale to...
Ale jest pan do tej Ameryki.
Tak, ja oczywiście, jest że pan, tak. A to jest, tak, tak, to prawda.
Mieszka pan w budynku komunalnym w murzyńskiej dzielnicy czy w Kim getcie wciąż takie są i w Nowym Jorku na Manhattanie nawet jest jedno takie, no to ma pan kłopoty życiowe swoje zupełnie inne niż zakładanie rachunku inwestycyjnego dla dziecka. Czy papierologia jest trudna i jeszcze ta pierwsza wpłata jest kłopotliwa. To Trump powiedział, my to za was zrobimy i włożymy wam pierwszy 1000. Jak nie będziesz nic z tym 1000 robił, to on tam po prostu będzie sobie leżał, obracał się jakoś i sam będzie wzrastał. Ale jeżeli w którymś momencie zdecydujesz się, że chcesz tam coś dorzucić albo zacząć się bawić w giełdę, to proszę bardzo, zrobiliśmy ten pierwszy krok dla was. Tak, masz czym obrócić i masz narzędzie potrzebne do tego, żeby jakieś inwestycje giełdowe bądź inne, no gdzieś się muszą odbywać, no to one się na tym rachunku będą odbywały.
Panie Wojciechu,
to jest bardzo
mnie to
piękny prezent.
Popędzają, mnie się to też podoba, to zmusza również, no nic nie zmusza, oczywiście tam można te pieniądze szybko stracić, różne rzeczy się mogą z nimi, ale mnie się podoba w ogóle podejście do tego, że to jest coś, do czego państwo namawia. Panie Wojciechu, będziemy kończyć. Ja tak ostatnio, jak taką roleczkę musiałem wyciągnąć, żeby tak przetrzeć, to, bo tam miałem wtedy zaparowany ekran, ale to tak wrzucę jeszcze jedno. Pan cały czas streetfona nie ma. W sensie telefonu
no,
komórkowego.
Pana, mam kalkulator z takich rzeczy trochę podobnych, mi się
no to
przydaje.
Tak. No to dobrze. To ja tylko tak krótko nagram do internetu, że tam jest pan Wojciech, tam jest pan Miłosz Kłeczek w studio, a za mną jest wszystko zielone, co w telewizorze nie jest zielone, tylko zupełnie inne. O, tam pan tak zrobi jeszcze raz. Panie Wojciechu, pan zrobi tak jeszcze raz.
No proszę, proszę.
Właśnie.
Proszę pana, z telewizji jestem dobry.
I to do internetu wrzucimy. Panie Wojciechu, wszystkiego dobrego. Widzimy się za tydzień w takim razie. Bye.
Bye.